Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте ранкову катехезу на Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, вітаю отця Міхала Бранкевича. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу!
Невеки слава!
Отже, сьогодні є завершальна підсумкова катехеза із циклу блаженств, тобто з Нагірної проповіді. І цей підсумок, власне, орієнтований на один із розділів Святого Письма Євангелія від Матвія, власне, п'ятий розділ. Чому саме його беремо до уваги, отче, сьогодні?
Ми знаємо, що в Священному Писанні маємо таке двох евангеліях, так зване Нагорну проповідь. Є у Матфія і є у Луки. І у Марка са певні фрагменти Нагорної проповіді в різних місцях. Але та евангелія, та Нагорна проповідь у Матфія є найбільш зорганізована. В тому змісті, що всі навчання Ісуса Христа са зібрані в одному місці. Jest to jak gdyby taki centralny tekst, który jak gdyby pokazuje nam suć chrześcijaństwa, Nagorna Prapowiedź. Bo tam mamy właśnie te słowa o tym, żeby lubić wrogów, żeby nastawić drugą szczoku, ale także i blażeństwa, i także mamy o osłudzenia, o tej skalki i tak w oczach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A zakończyła ta Nagorna Prapowiedź tym takim srivnianiem o domie, który jest postrojony na piaskach albo na skeli. Blażeństwa są jak gdyby takim początkiem, jak gdyby pokazuje, blażeństwo pokazuje taki akt, fakt, którym jakby Gospodź chce pokazać nauczanie Jezusa Chrystusa w sposób pozytywny. To znaczy, że jeśli ty podasz się temu nauczaniu, jeśli ty przyjmiesz to nauczanie, jeśli pozwolisz, żeby Bóg realizował to nauczanie, będziesz blażenny, czyli będziesz szczęśliwy, prawda? Makarioi, jak to po grecki gawarica. To znaczy, to są tak zwane makariorizmy, błogosławienia. Będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwy. I tutaj są pokazane pewne коли будеш щасливий. І тут є певні парадокси, о яких ми говорили, правда, що можна бути щасливим, будучи сумним, бідним, переслідуваним і так далі, чи жаждаючим. Ми вже мовили докладні, і тут те слова, які зараз ми услышимо, са як деби таким продовженням тих восьми богослави, блаженств.
Дев'ять ми розглядали, здається.
Навіть дев'ять, бо дев'яте то є о переслідуваних, правда? То є як деби вже не самим блаженством, тільки є вже як деби сумою всіх блаженств.
Підкреслення таке, так, підсумок.
Так. Бо то факт, що ти обдарований Богом, можеш реалізувати в своєму житті Боже заповіді і волю Бога, котре є, наприклад, віддавати своє життя за других, правда? Або там було теж блажені жаждаючі справедливості, чи блажені милосердні, наприклад. Чи ті, котре, як диби, бо самі милосердя доступлять. Все це блаженство показують, що са вони потрібні для того, щоб бути свідетелем Ісуса Христа. А свідетел Ісуса Христа завжди спотикається з таким протиреченням, яке виражається в переслідуванні.
Тому я зараз зачитаю цей кілька віршів із п'ятого розділу, саме це з 13 по 16 вірші, які, по суті, на які базуємо сьогоднішню катехезу. Отже, «Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі».
О, і то є суть бути свідком, правда, свідчення. Щоб люди, бачучи на ваші вчинки, прославляли Бога Отця, котрий є на небі.
Тобто не вас прославляли, так? А Бога
Отця. Так, прославляли Бога Отця за ваше свідчення.
Власне, вчора перше читання, так? Ситуація, де апостолів почали визнавати за дії апостолів, де їх почали визнавати там за Зевса, ще якогось там іншого Бога, і вони кажуть, це не наше, це Боже.
Бо тут є власне, в тих трьох версетах, є показана, як гдиби, така суть свідчення. Якби ми говорили о благословенствах, благословенства були певними чертами людини, котра несе в собі Божу благодать, котра дозволяє їй поступати в спосіб, ну, неочікуваний, відрізняючийся від наших людських представлень, очікувань і так далі. Бо, наприклад, як ми розважаємо то, блаженні в Богі духом, не говориться о матеріальній благості, але в благості духом, то значить, людина, котра має потім бути свідком, повинна бути яка покірна, правда? Покірна, чи повинна стояти перед майстатом Божим в покорі, свідома того, що все це, що робить, то не є роблене її силами, але то є діяння Бога в тій конкретній людині. Бо блаженство показує конкретні благодаті, які дає Бог конкретним людям. Практично хоче кожній людині таку благодать дати, але щоб можна було розповсюджувати цю благу вість, треба розпочати від якоїсь групи людей, і то група людей є християни.
Отже, але ну, цих блаженств, хай буде 8 цих тез. Блаженні, тобто щасливі, якщо. Ось. А якщо, наприклад, одне із блаженств не стосується мене, то як підсумок, де Христос запрошував нас...
Ктуре?
Ну, так важко сказати відразу, можливо, навіть два, можливо, і більше. Але тим не менше, якщо одна ця позиція, скажімо так, не стосується мене, це щастя, одне із цих щастя позиційних, не стосується, то чи я щасливий, чи казати радій і веселися, Максиме?
Я би сказати, я думаю, що це блаженство, як би дають повноту щастя, правда? Якщо хтось з тих блаженств не стосується до нас, то повнота, то щастя є неповне, просто. Але вже є щастя. Але цей час є той такий, як то говориться по-польську, недосит, правда? Що бракує тобі.
Та, ви запитали, прийшло мені на думку. Мене ніхто не гонить за Христа.
Наприклад. Ну. Наприклад. Вже або бо блаженні є сумні, правда? Бо буде потише.
Так, вистачає радості в нас тут на радіо також.
Не тільки на радіо, але і теж поза радіо.
Навіть нас в ефірі.
Да, так що, ні, я думаю, що те блаженства обеймують різні сфери нашого життя і різні періоди нашого життя. Бо є період, наприклад, так як маємо еклезіаста, правда? Є час радування і час плакання.
Є час сіяти, є час збирати.
Є час танцювати, радуватися, є час сумувати і постити. Так що маємо різні періоди нашого життя і в різних тих періодах нашого життя завжди Бог буде з нами присутній, буде близький нас. Важливо, що ми такого Бога бачили в цьому. І власне в тих трудних ситуаціях, бо тут, наприклад, останні слова того фрагменту, який ти читав, що не ставляється світла під посудиною, правда?
Бо воно задихнеться та й потухне.
Так, і буде невидимим, бо не побачиш того світла. Як може бути світло, яке буде скрите? Друга Євангелія говорить світло під ліжком. Да? Я вже не говорю о тому, що ліжко може згорити, правда? Але теж, і втеді говориться, що то світло повинно бути на свічнику. Можна було запитатися, що є таким свічником? Яка ситуація в житті нормальної людини буде найбільш яскравий спосіб показувати нам велич і могушність Бога? Ситуація для людини трудна, ситуація для людини неможлива. Ми популярно називаємо тим свічником, наприклад, хрест. Są pewne sytuacje w życiu ludyny, o których ona doskonale znaje, dużo dobrze znaje, że ona z nimi nie sprawiaje się. Są to pewne ograniczenia, pewne słabkości. To może być choroba, to może być jakiś defekt, to może być jakaś przywyczka i tak dalej, i tak dalej. Bachato. Nawet druga osoba może być chrystą, prawda? Bo nie wynosisz drugiej osoby i ona zawsze każdego spoglądasz na tu toś, nie, no może na jakąś inną osobę, prawda? I od razu zabierali tobie cały humor. І так може бути. Можуть бути такі люди. Споглядаєш на свого директора, правда? І втеді забирає тобі цілу радість. I to jest też ten krest. Ale jeśli ty masz od Boga błagodać, wtedy nawet budući sumnym, będziesz potiszony. Nawet budući biednym duchu, bo będziesz ograniczony w swoich możliwościach, nie będzie pozwalać tobie zowżniejsza sytuacja w pełności pokazać swoje możliwości, tak jak chwost pawuna, prawda? A to jest krasiwy.
Rozkiszny,
tak? On uważany jest za symbol chrześcijaństwa. Prawda? Tomu, że na tym chwosie jest pera, który zakończuje się tym takim znakom, który napomina oko. Prawda?
Tak, do reczy, tak.
I to, gawaracz to oko gospodnie. Prawda? Jest tych oczy jest duże bogato. Prawda? Także chrześcijanin to jest tym, który chwastaje się, prawda? Bo od tego słowa chwastaje się. Nie znam, jak jest po ukraińsku.
Chwalica,
prawda? To jak po polsku. Ale to rosyjskie słowo jest chorosze. Bo od chwosta. Czyjego chwosta? Pawuna chwosta. No, bo on, prawda, pokazuje. Nie tylko pawun, bardzo ptachi pokazuje. Na przykład tak zwane rajskie ptachi z Nowej Gwinei, które są tak cudowne, tak krasiwe, że to, kiedy ja pierwszy raz zobaczył te ptachy, to był zachopiony. Jak takie cudysa mogą w ciągu świecie istnieć? Z takimi pierami, z takimi rozkosznymi barwami i tak dalej. Na przykład lirogon na przykład jest taki ptica, która ma chwost w formie liry. Cudies, właśnie, durdom. I to pokazuje nam jedną prawdę, że chrześcijanin, ludyna, która должна świadczyć o mogutności Jezusa Chrysta, o jego przemocy nad śmiercią, o jego woskresieniu, powinna na te wisim bolażenst jest jak gdyby takim testem, wskaźnikiem, ukazatelem. Bo one pokazują ludynu, która ma w sobie życia od Jezusa Chrysta woskreszego. Że ona może być Boga, ale może mieć w sobie Carstwo Niebesne. Może być sumna, ale jest także i utiszona. Może być czystego serca i znowu mieć Carstwo Niebesne. Może żadać sprawiedliwości i będzie tę sprawiedliwość doświadczać. Będzie miłosierna, będzie pieśniowana i tak dalej. Czyli jeśli my baczymy ludynę, która przyjmuje na siebie te takie, można byłoby wskazać na pierwszy wzgląd trudności, bo jest sumnym, nienasyczonym i tak dalej, to są sytuacje trudne z prawem sprawiedliwości, to znaczy ludyna, która doświadczuje cały czas niesprawiedliwości i na przykład doświadczenia niesprawiedliwości jest jednym z najbliższych takich czutliwych testów na chrześcijaństwo. Bo chrześcijanie to jest ten, który powinien brać grzechy drugich na siebie, prawda? Który powinien przyjmować na siebie niesprawiedliwość. Rzecz, która jest nie do zrealizowania naszymi ludzkimi możliwościami. My wychowani w suspilstwie, w którym na pierwszym miejscu jest sprawiedliwość i jest tak zwany zakon odwetu, to znaczy, że my powinni dochodzić swojej sprawiedliwości i za każdą krzywdę, którą ty doświadczył drugo, powinien ten drugi zapłacić do ostatniej kopijki, nagle zostaczamy się z słowami Jezusa Chrysta, który mówi o tym, że jeśli kto udari cię w jedną szoku, nadstaw jemu i drugą. Jeśli kto zabiera tobie płaszcz, to daj jemu i drugi. Jeśli kto przymusza tebe do tego, żeby ty zrobił 1000 kroków, zrób i 2000. Są to rzeczy, których nijak sobie nie możemy przedstawić. My znajemy dużo dobre samych siebie i baczymy, że to jest niemożliwe. I w tym momencie pojawia się Boża błagodać Jezusa Chrysta. Pierwsze to Jezus Chrystus, który realizuje w serce błażeństwo, bo On był Bogi Duchem, On był sumnym, On był miłosernym, On był prześladowanym. I w końcu wydał swoje życie za kogo? Za swoich wrogów, czyli pokazał lubow do wroga. Lubicie swoich nieprzyjaciół, mówi Jezus Chrystus, a macie i wostre niemici. I owęgo presto, a ja przyjdę szybko. A ja przyjdę szybko. Lubicie swoich wrogów, a ja przyjdę szybko. Czemu takie słowa interesne jest? To znaczy, jeśli ty zaczynasz lubić swoich wrogów, to co oznacza?
что Иисус Христос уже есть. Уже есть. Он уже пришел. Он прийде швидко, он прийде вмить, можна так сказати.
Тобто це не йдеться про якусь есхатологію, про якісь останні часи?
Есхатологія теж, але ні, то є що було свідоцтвом перших віка християнства. А чого християнство так швидко розпространялося? Тому що зачинало зустрічати автентичних, справжніх свідків Ісуса Христа Воскресшого. Чи людей, які носили в собі настільки глибоко ту дійсність Воскресіння, що вони не боялись смерті. Nie tylko śmierci fizycznej, ale śmierci na przykład uniżenia, śmierci niesprawiedliwości, śmierci tego odbroszenia, witki, że to można być witkinutym, suspilstwom. Chrześcijanie przez jakiś czas byli traktowani za żachliwych sektantów, bo uważali, jak ja mówił chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że uważali chrześcijan za tych, którzy są kanibalami. Bo jeli ciło i pili krow. Ужас, вампіри, правда, і зомбі.
Отже, ну, ми дивимося на цю церкву перших віків як на ідеал. І нам вона дуже подобається. Ми завжди посилаємося туди, до тих віків. Чи є реальність сьогодні повернути церкву в то саме русло, якою вона йшла? Ну, скажемо, що вона добрим шляхом йде, так? Але з тими знаками, з тими такими...
Але ж,
щасливу але ж... церкву, ту повну...
Є така церква, є. Якщо б не було такої церкви, то не було б святих. А святих постійно маємо, правда? Я мав навіть оказію двох святих зустрічати в своєму житті.
Хто це?
Ну, ось Ян Павло ІІ і мати Тереса з Калкути, правда? Це правда, мати Тереса з Калкути я бачив дуже-дуже здалека, правда? Ну, і ще кардинал Вишинський теж, я його теж бачив дуже-дуже здалека. Може, кардинал Вишинський навіть мені міру помазав, але я не єстем увірений до кінця. Да, bo on był jakiś czas episkopem lubelskim i w tym czasie ja mógł przyjmować miropomazanie. To było w 60-tych godach. To jest nie tak dawno, prawda? Ja miropomazanie swoje pamiętaju, ale jako taka... Nie pamiętaję osoby, która mnie mazała.
A dokumentu nie ma, tak?
Nie ma. Trzeba było pity do tego, do parafii mojego chrzczenia. Tam jest napisane, kto mnie miro pomazał. Albo parafii, której było to miro pomazanie. To znaczy tam, gdzie ja przyjmowałem świętej przyczasty pierwszej i także i miro pomazanie. Bo ja narodził się poza miastą, poza Lublinem, ale już drugie taństwa cerki przyjmował w mieście. Takiej starej parafii po franciszkańskiej świętej Agnieszki. Mhm. Teraz tylko mój brat jest parafianinem tej parafii. My już zawsze drugiej parafii. Moje siostry i ja. Także tutaj Bóg chce nam pokazywać przede wszystkim świadków. To, że mamy świętych, oznaczuje, że te świadki istnieją. Tylko teraz też pamiętacie, że cerkwa pierwszych wieków chrześcijaństwa to była cerkwa nie taka wielka jak siechodni. Nie było takiej wielkiej masy ludzi. Prawda? Była to cerkwa duże, duże ograniczona i no, większość wyznawców w tej cerkwi byli dzisno świadkami, którzy dawali nas tylko jasne i konkretne, jaskrawe znaki chrześcijańskiego życia, to znaczy pokazywali, że w ich życiu realizuje się to słowo, o którym mówimy, ta Ewangelia, o której my mówimy, realizuje się w sposób taki, że nikt nie ma nikakich sumniw, że jest to Boże dzianie, a nie ludzkie. Mhm. Właśnie to o tym, to jest to świetlo, prawda? Bo jeśli to świetlo jest konkretne, jeśli to świetlo jest pewnym dzianiem takim paradoksalnym, dzianiem, które przesiekaje wszelkie nasze ograniczenia ludzkie, na przykład fakt muczeństwa i był jeden z najbliższych jaskrawych znaków w chrześcijaństwie, to pierwsidowanie, przyjmowanie muczeństwa w sposób spokojny, bez strachu, bez żachu, bez rozpaczy. To są rzeczy, mnie zawsze duże silno poruszają, ja bardzo razy mówię, chyba na Radimir ja też kiedyś mówię, o tak zwanych aktach muczeństwa perpetu i felicity. Takich dwóch rzymskich żynok. Jedna była gospożoju, a druga była rabinią tej gospoży. A no, dwie były chrystiankami i były zasudzone za chrześcijaństwo na umuczenia. Jedna z nich, już nie pamiętam, która, chyba Felicyta, była biermienna. A zakon rzymski mówił o tym, że nie można biermiennych kaznić. Trzeba poczekać, aż ona narodzi dytynę. Takie było humanitarne prawo rzymskie, które zasudziło te żynki na muczeństwo. Więc ona czekała, aż narodzi dytynę. Ona, i w czasie rodów, te rody były na tyle ciężkie, że ona strasznie krzyczała w czasie tych rodów. Prawda? I wszyscy strażniki, ci, którzy tam w więznicy ich pilnowali, smiali z niej. Mówisz, ty w czasie radów, takiej normalnej, zwyczajnej, obyczajnej rzeczy, tak strasznie krzyczysz, to będzie, jeśli ty będziesz na arenie boroty się z dzikimi twarynami, które będą szarpować twoje ciało. I właśnie ta żynka mówiła do nich, słuchajcie, teraz ja rożaję czy tę dytynę, ja strażdaję, ale kiedy ja będę na arenie, to już nie ja będę strażdaty, to będzie strażdaty Jezus Chrystus. Ten, który jest przemożcem śmierci, ja że nie będę czuć bólu, bo będę sam mną Jezus Chrystus. I dziesno, ona heroicznie pokazała na tym, kiedy nawet jak to akta męczeńskie pokazuje, jakaś dzika jak karowa, prawda? To pewnie jakiś tam był bawu, już to takie. I ją strasznie sponiewierał, ona jeszcze żyła. I ona dodawała odwagi gladiatorowi, który przychodził do niej, żeby ją dobity. Mówi, nie boj się mnie dobity, ja idę do Jezusa Chrysta, woskreszywo.
Ja będę za tobą modlić się.
Ja będę za tobą modlić się. No to był konkretny znak, prawda?
Ну, я в цьому запитанні мав на увазі цю солоність християн, так?
А солоність християн то є дуже цікавий приклад. По-перше, сіль ма дуже значень. My mamy tylko jedno znaczenie, znamy
soli. Kuchonne, kulinaryjne.
Kulinaryjne, prawda? Że bez soli nie ma smaku. Prawda? I to prawda jest, że ten znak soli, on nam na przykład nadaje takie wskazanie na to, że na przykład nieposolona potrawa jest niesmaczna. Niektórzy mówią, że chrześcijanie to jest sól ziemi, bo nadaje temu świtowi swój smak. Smak. I tej sili nie trzeba bogato, prawda? To jest jedna rzecz. Druga sprawa, sil jest też nieobchodzima do życia. Bo jeśli nie masz sili, możesz wmerty od sprachy. Bo nawet będziesz przyjmować wodę, ale woda, która jest wyparowana, nie ma w sobie mineralnych, radnych tych, nie będzie organizmom przyjęta. To jest fizjologia. Żeby woda mogła być przyswojona organizmom, powinna być solią.
Тобто, за вашою теоремою, що християни можуть пересолити світ?
Ні, ні. А що ми маємо? Там в змислі, що сіль є необхідна для світу, що без солі світ вмирає. To jest druga rzecz, prawda? Bo za bardzo soli to, że nie jest dobre. Następna rzecz, która jest dużo ważliwa, która jest też znakiem sili, na przykład to, że sil konserwuje. To znaczy, jaki był sposób konserwacji w czasach dawnych i do dzisiaj na przykład? Solu. Solity mięso na przykład. Czy salo, da? Solity salo. Potem wystarczy zeszkrobaty już sil, prawda? I można potem... I bakterie nie wytrzymują sili, bo ona jest duża higroskopijna, zabiera całą wodę. Czyli sil konserwuje od grzecha, prawda? Czyli chrześcijanie są też tym narodem, który upomina współczesny świt i tu rolę i cerkow wypełnia, żeby ten świt nie zagubił się w swojej głupości, swojej takiej rozbeszczenności, swojej niemoralności, można tak skazać. No i wreszcie też ważny znak, który dużo harny jest, który powoduje, że żeby sil mogła dziać, co powinna zrobić? Powinna roztworzyć się. To znaczy, powinna pocierać swój obraz. Czyli ten, który ma być solią, to jest ta ludyna, która nadaje smak temu świtowi, nadaje zmysł temu świtowi, bo ten świt na przykład nie wierzy w żyć wieczną. I w ten moment żyje tak, jakby tej życia wiecznego nie było. To, co tutaj Paweł mówi. Jeśli nie ma woskresienia, jedźmo i pijmo, to, żeby, bo nie mieć zmysłu niczego drugiego robić, prawda? To, co tutaj Paweł mówił. Ale chrześcijanin to jest ten, który pokazuje, że woskresienie istnieje, bo on ma w sobie na styki życia wiecznego, że on nie boi się śmierci. Nie tylko w zmyśle fizycznym, ale także w zmyśle duchowym. Bo jest ludyno, dla której nieważne są na przykład ludzkie dostojeństwa, ludzka uwaga, ludzkie przyjęcia, bo on znaje prekrasno, że tym, który go przyjmuje od początku do końca jest kto? Jezus Chrystus. Jego dostojeństwo, jego cenność jest tym, że jego swoją drogocenną krowią obmył sam Jezus Chrystus. Święty Paweł też to prekrasno mówi. Wy byli wykupleni drogocenną krowią Jezusa Chrystusa. Drogocenną krowią Jezusa Chrystusa. Samego Boga. Czego to do nas nikoli nie dochodzi, prawda? Jaką cenę zapłacił za nas Bóg? Zapłacił krowią swego Syna. Także to jest takie to świadectwo jasne i proste. Ale żeby można być efektywnym, to trzeba też umierać dla tego, których ty idziesz, żeby propowiedować to błagą i wieść. Świadczy ty o Bogu i Jego woskresieniu. Na przykład propowiedowanie. Bo jeśli ty mówisz, Bóg ciebie lubi, to ludzie pytają, no, na jakiej osnowie ty to mówisz? I wtedy możesz powiedzieć.
Dowiedy, tak?
Dowiedy. A ja mówię, bo mnie polubił. Nie możesz сказати, ja był straszny, tak jak Święty Paweł, prawda? Ja był wykidysz. Jaki sposób Święty Paweł propowiedował? Ja był wykidysz. Ja czytał sobie ludynę, jako ta nie ma nijakiego znaczenia. Pomyliał się, straszne, żachliwe rzeczy robił, prawda? Ale Bóg z wielką lubowią spoglądał na mnie, wybrał mnie, wyratował mnie, wyrwał mnie z mojej pomyłki, z mojego zabłudzenia. I ja stał tym, który jest orudziem w rukach gospodnich. To mówi Święty Paweł. I to jest świadczenie. On mówi, ja doświadczył tego. Bóg swojej wielkiej lubowi nie zabyłaba mnie. Pozwolił mnie uznać prawdę. Pozwolił mnie wyjść z tego obmanu, w którym ja żył. Jako faryzej. Ludyna, która czyta sobie najrozumniejszym, najbliższ adekwatnym do tego, żeby objaśniać Boże Słowo. I stał się ubogim w duchu. Bo już przestał być faryzejem, przestał być najmądrzejszym, tylko jak sam Gabriel Świętej Paweł w swoim pismie, my, apostoły, stali śmieciam dla tego świtu. Śmieciam dla tego świtu, aby nieść w sobie śmierć i woskresienia Jezusa Chrystusa. Taki sposób była ewangelizowana i to jest właśnie styl. Sil nie trzeba bogato. Tym pojawia się także misja cerkwi, można tak skazać. Jest taka konstytucja Soboru Watykańskiego II, która zaczyna się od słów Lumen Gentium, świetlo na oświecenia narodów. I tutaj pojawia się znak świetla, prawda? Świetla. Świetla nie trzeba bardzo, żeby oświetlić cały naród. Wystarczy, żeby był jeden reflektor, który pokaże drogę wychoda z niebezpiecznej sytuacji, prawda? I tym świetlem jest chrześcijaństwo. I ta konstytucja mówi jasno i prosto, że cerkwa jest taństwem spasienia dla całego świata, dla wszystkich narodów. Cerkwa jest tym jaskrawym świetlem, które pokazuje, gdzie jest prawda, gdzie jest przemoga, gdzie jest życie wieczne, że tym miejscem jest sam Jezus Chrystus, który jest w tej cerkwi i jest przysutni. A tu przysutni Jezusa Chrystusa w tej cerkwi, my baczymy w ludziach, którzy świadczą o Jezusie Chrystusie i Jego woskresieniu, mający mający pogardę dla śmierci, na przykład. Ci ludzie, którzy nie boją się śmierci, ci ludzie, którzy przyjmują od Boga każde sabycie i dziękują Bogu za wse. Tak jest psalm 34, który mówi, budu błogosławity Gospoda w każdym czasie. W każdym czasie. I w dobrym, i w złym. I to jest postawa chrześcijanina. Jakkoliv by Boga sobie Boga, aby czynokolwiek jest tylko хорошо.
Dobry, tak.
Dobra, все, dobro. A tutaj możesz błogosławić Gospoda w każdym czasie. Nawet jeśli ty jest prześladowany, nawet jeśli ty jest sumny, jeśli ty jest, bo wszystko pochodzi od Boga. Bo taka ludyna czuje sobie Bożym tworzeniem, Bożą dytynoju, ludynoju, która jest w rukach Boga. I w tych rukach Boga jest takim prostym i jasnym, konkretnym znakom Bożej lubowi, Bożej prisutności. I to jest to świetlo, świetlo, które oświecuje. Tutaj jest Bóg, żywy Bóg, który chce Tebie wyrywać z Twojego nieszczęścia, z Twojego smutku, z Twojego strażdania. I to jest ta błaga wieść dla całego świata, która cały czas jest w cerkwi. Ale żeby ta cerkwa była efektywna, powinna mieć prawdziwych świadków. Dlatego niedobre jest solity zupu soli, która jest przemieszana z pieskom. Prawda? My pieskom nazywamy leci, które przytwarzają się soli. My mówimy, my chrześcijanie, tak jak faryzeje. My jedynstwienne, prawdziwe pokłonniki samo wielkiego Boga, który objawił się Mojsieju na górze Synaj. I można także mówić, że ja chrześcijanin, ludyna, która wieruje w Jezusa Chrysta, wieruje w Woskresienie, a swojemu życiu możesz pokazywać zawsze, co to drugo jest. Możesz swojemu życiu pokazywać, że wedesz sobie jak nastajaszczy jazycznik, w którym dla najważniejsze dla tebe jest majno, najważniejsze są dla ciebie grosze, najważniejsze dla tebie jest uspiech. I w końcu w tym najważniejsze jest dla Ciebie, żeby sobie ustawić w tym świecie, prawda? Zajmiać takie miejsce, które będzie udobno, komfortno i bezpieczne.
No to każdy do tej pozycji stremiться. Wczuł się w uniwersytecie, żeby mieć fajny zarobitok, potem, żeby mnie była dobra robota.
Nie, to jest zawsze trzeba to troszeczkę jak gdyby akcenty po drugomu postawić, prawda? Na przykład, Bóg Ciebie kliczy do tego, żeby Ty był baćką Simi. No? Więc baćko Simi powinien w jakiś sposób postarać się o to, żeby tu Simiu dobre utrzymać. Więc ty smotrzysz na siebie, na swoje talenty i baczysz, że u ciebie jest talenty, które możesz na przykład nawczać się. Możesz jakąś хорошą profesję zdobyć, nie znaju, albo intelektualną, albo jakiegoś jurista, albo kogo to drugiego. Все таланти ти використовуєш, маєш, по-перше, розпізнати ті таланти, і маєш ті таланти з думкою об одному, щоб та професія, яку ти здобудеш, то є таке мислення християнське, служило другому. Щоб передусім служило твоїй родині, бо за ті гроші, які ти будеш заробляти, маючи ту професію, будеш утримувати ту людину і забезпечати ту людину. Бог тебе поставив, як чоловіка, того, який є представником Бога, його опіки над твою родину. Хоча, звісно, чоловік може часами, і родина може часами i spytywać trudne sytuacje, które brakuje na przykład materialnych środków, wtedy Bóg jasno i konkretnie pokazuje, jak On wtłacza się w tę sytuację i daje, jeśli ty jest ludyną, która dowiera Bogowi. Ale po drugie, wszystkie te talenty, które ty zdobywasz, mają służyć nie tylko tobie, ale mają służyć przede wszystkim drugim ludziom. To jest to poklikanie, o którym Bóg mówi, żeby my lubili drugiego jak sobie samego. Również tego ludzie, które Bóg stawia na twojej drodze, które masz służyć przez swoją pracę, przez swój profesjonalizm. Żeby ta ludyna mogła jak najkraście ispytywać dobro, które płynie z tebe, że ty starasz się robić w sposób najbliższy doskonały, wypełniać swoje zawdania, odpowiedzialny, czesny, prawda? I maksymalnie dobry. To na przykład mój dziad nauczał mnie, żeby ja zawsze wszystko robił dla drugich w sposób, maksymalny sposób doskonały, rytelny. Mój ojciec też to mnie tego nauczał, żeby nie działał chałtury na przykład, bo to jest nieczesno, to jest nieczesno. Jeśli ktoś jest nastawiony, ukierunkowany tylko na to, żeby zarabiać jak najbliższe grosze, no to koniecznie będzie chałturyty, bo to daje bliższy czasu, żeby można bliższe chałtury zrobić, za które można otrzymać jakieś grosze. Jego nie interesuje to, że potem ta chałtura będzie przedmiotem strażdania drugich ludzi. To jest to, że na przykład mnie z mojej rodziny nikt nie mówił, co tak trzeba robić, tylko po prostu moi babci tak robili. Mój dziad, jeśli coś to robił w sposób jak najbardziej dobry, bez jakiejś tam chałtury. Jeśli ja wbił gwoźdź w desku w sposób krzywy, to on kazał mi tu gwoździa wyrywać i wbiwać jeszcze raz, prawda? Żeby było solidne. Bo nie widno chałtury, ale on nie propuścił.
Мудрий ваш дід був, отже. Ну, така, підсумок сьогодні, як на мене, то досить насичений. Бачите, що значить щастя в нашому сенсі земному і в нашому такому християнському позиційному 21 століття. Щастя тут, напевно, що багато треба поставити знаків запитання, як ми його сприймаємо, як ми його коментуємо. Ну, от, власне, від отця Міхала щойно почули. Нагадаю, що це була завершальна катехеза, 10-та по рахунку, на тему блаженства, на тему нагірної проповіді Спасителя. Почули, що таке щастя, тому на завершення, напевно, що побажаємо вам бути щасливими, такими правдивими щасливими людьми.
Людьми, які переживають з воскресіння Ісуса Христа в своєму житті в спосіб конкретний.
Навіть тоді, коли вам важко.
Так, якщо Ісус Христос воскрес, з вами не є важко.
Тому Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Щастя. На все добре, шановні радіослухачі. Залишайтеся з Радіо Марія.